Chwała Bogu, bracia i siostry. Renatka, o ciebie po francusku czy po polsku?
Po polsku, dobrze. Dobrze.
Au revoir, prawda, jak to mówią górnicy? Dobrze. Dzisiaj będziemy opierać się na fragmencie zapisanym w Ewangelii Łukasza, rozdział 16. Ewangelia Łukasza, rozdział 16. Wiemy, że Ewangelia Łukasza pisana była przez lekarza, czyli jest bogata w szczegóły, bo bardzo dokładnie i z pietyzmem napisana pod dyktando Ducha Świętego. Dlatego czytajmy rozdział 16 Ewangelii Łukasza. Potem powiedział jeszcze do uczniów. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. Przywoławszy go, rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. I rzekł zarządca do siebie samego: cóż pocznę, skoro mój pan odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego: ile winieneś panu memu? A ten odrzekł: 100 baryłek oliwy. Rzekł mu więc: weź zapis swój, siądź i szybko napisz 50. Potem rzekł do drugiego: a ty ile winieneś? A ten odrzekł: 100 korców pszenicy. Rzekł mu: weź zapis swój i napisz 80. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli więc niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, który wam powierzy prawdziwą wartość, a jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną? Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. A słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z niego. I powiedział im: wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze. Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Do czasów Jana był zakon i prorocy. Od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże. I każdy się do niego gwałtem wdziera, lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu. Każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną cudzołoże, a kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoże. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniu Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: ojcze Abrahami, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za życie swego, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociech, a ty męki cierpisz. Poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli. Ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: proszę cię więc, ojcze, abyś posłał go do domu ojca mego, mam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: nie ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu, jeśli Mojżesza i proroków nie usłuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. do tego miejsca. Będziemy czytać. Bracia, siostry, tutaj Jezus mówi w środku tego rozdziału do faryzeuszów, którzy słuchali Jego tych wywodów o tym nieuczciwym zarządcy, o tej mamonie niesprawiedliwości. I dla nich było nie do pojęcia to, co Jezus mówi, bo oni pobożność, swoją pobożność traktowali jako dobry zysk. Chociaż pobożność według Słowa Bożego jest zyskiem. Tak, to jest duży zysk, niepojęty zysk nawet, ale oni myśleli o innym zupełnie zysku. Dla nich to było lukratywne zajęcie, będąc faryzeuszem, będąc tak zwanym człowiekiem pobożnym, który, jak mówi Słowo Boże, oni chcieli uchodzić przed ludźmi za sprawiedliwych, a było wręcz odwrotnie. I nawet uczniowie, którzy nie należeli do faryzeuszy, nawet sami apostołowie, którzy byli przy Jezusie, słysząc tą naukę, cały ten rozdział mówi o przywiązaniu do Boga. Tylko i wyłącznie o przywiązaniu do Boga. Czasami czytamy te wiersze, one jakby mówią zupełnie o czymś innym. Bo Izraelita, kiedy nawet Jezus mówił kazanie na górze, na początku Ewangelii Mateusza, mówił o bogactwie jako czymś, co przeszkadza w chodzeniu za Bogiem. No dla innych może tak, dla innych może nie, prawda, możemy powiedzieć. Ale w tamtych czasach, jak mówi tutaj Biblia, 16 wiersz, do czasów Jana był zakon i prorocy. Czyli od Mojżesza do czasów Jana, kiedy wprowadzono zakon, do czasów Jana, bo do czasów Jana Chrzciciela, kiedy pojawia się Jezus, pojawia się rok łaski Pana. Pojawia się rok łaski Pana. I do czasów Jana Chrzciciela ktoś, kto był bardzo bogaty, uchodził za człowieka błogosławionego przez Boga. I każdy Izraelita dążył do tego, aby mieć jak najwięcej. Dążył do tego z całych sił, aby mieć jak najwięcej. Faryzeusze byli w komfortowej sytuacji, bo mieli dużo. No i według ludzi, ich otaczających, udzieli za ludzi bardzo błogosławionych. Ale przyszedł kiedy Jezus i kiedy nastał rok łaski Pana i nastała Ewangelia Jezusa Chrystusa, bogactwo przestało być dowodem na błogosławieństwo. Stało się może takim testem wiary, testem przywiązania do Boga. I potem zaczęło wychodzić. Pamiętamy tą rozmowę Jezusa z tym młodzieńcem, prawda? Zamożny młodzieniec. Czyli przez ludzi uważany za błogosławionego. No chociaż błogosławiony był, bo bogactwo, nawet kiedy nastał Jezus, też jest błogosławieństwem. I młodzieniec mówi, co mam zrobić, aby odziedziczyć żywot wieczny? No, wypełnij przekazania, prawda? No ja wypełnię, robię to od młodości. To jest jakby zasada mojego życia, wypełnienie przekazań. To jest tylko Ewangelia ta historia opisana, ale w jednej z Ewangelii Jezus, czytamy, że Jezus spojrzał na niego z miłością. I mówi do niego, jednego ci brak, jednego. Tyle rzeczy zrobiłeś, ale jednego ci brak, które wręcz stawia mur dla ciebie między twoim wejściem do nieba, do otrzymania żywota wiecznego. Przywiązanie do bogactwa. Przywiązanie do bogactwa. W Ewangelii Mateusza, 19 rozdziale, wierszu 21 o tym młodzieńcu, czytamy tak. Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. I tu, wiecie, młodzieniec posmutniał, nic nie powiedział i odszedł, prawda? A co Jezus coś źle powiedział? Jezus powiedział do niego, będziesz miał skarb. To jest obietnica. Jezus powiedział do niego, będziesz miał skarb. Ale gdzie? W niebie za x lat. W niebie za x lat. Ale wiecie, czasami ludzie nie potrafią czekać x lat, aby w niebie coś otrzymać. A tyle milionów ludzi ma konta w banku na lokaty długoterminowe. Czasami ludzie mają lokaty, które dziesiątki lat leżą. o większy procent. I ludzie nie mówią, ja chcę już. Oni wiedzą, że jak leży, to procentuje. A Jezus mówił, że ludzie, w tym fragmencie Jezus mówi tak, ludzie, szczególnie faryzeusze, oni chcieli już. Chcieli już. W Ewangelii Mateusza 6 rozdział, od 19 do 21, Jezus mówi do uczniów swoich, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mur i dza niszczą. No wiecie, mam samochód i muszę błotnik wymienić. Dlaczego? Bo rdza go je. To znaczy, że ten skarb, który mam, Bóg mi pofiarował, to pochodzi z ziemi. Jak nic z tym nie zrobię, to będzie jak termity z drewnem. Zostanie samochód zjedzony. Tak, tak mówi Słowo Boże. To rzeczy przywiązane do ziemi, prawda? Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie jej muli rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Bowiem gdzie jest skarb, tam będzie i serce twoje. No i przeczytałem ten fragment, a jak to się ma do nieuczciwego zarządcy? Wiecie, ja czytam Słowo Boże, dzisiaj przygotowałem kazanie i się, no Bóg mówi, to fragmenty, te fragmenty, ale jak to połączyć? Do czego to podobne jest? A słuchajmy, czytamy o tym zarządcy, którego posądzono o malwersację i zwolniono go z tej funkcji. Został z niczym, prawda? I mówi do siebie tak, nie mam siły, aby kopać. Widocznie był już człowiekiem starszym, no nie mam siły, aby kopać. Fizycznie nie mogę pracować. Ale też nie zniżę się do takiego poziomu, aby żebrać. No nie jestem aż tak nienormalny, żeby... Moja mi duma nie pozwala. No wiecie, takie stanowisko miałem nagle tu żebrać. Co to wymyśleć? Myślę, to znajdę sobie przyjaciół, żeby mi po tym pomogli, kiedy będę bez środków do życia. I wezwał dwóch dłużników i pyta jednego, ile panu jesteś winien? 100 baryłek oliwy, napisz 50. Czyli zapłacisz za 50, daruję ci całe to. Wiecie, to takiego dłużnika, no, pół długu darowany. No to człowieku, to proszę, co chcesz. To prawda? Dalej przychodzi drugi i mówi, ile jesteś winien panu memu? 100 korców pszenicy. Oddaj za 80. 20 korców sobie tam zatrzymaj dla siebie. No wiecie, no wdzięczność, wiecie, nie z tej ziemi, prawda? I czytamy dalej. Bóg mówi tak. I ja wam powiadam, mówi Jezus, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. I jakby patrzymy na to, bo nawet w wierszu 8 czytamy, pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przybiegle postąpił. Czyli ograbił pana swego z 50 baryłek oliwy i 20 korców pszenicy, a pan pochwalił takiego człowieka, że przebiegle postąpił. O co chodzi w tym fragmencie? Chodzi o przewidywanie, bracie i siostry. Wiedział, że sytuacja, ten człowiek wiedział, że sytuacja jego się zmienia, nie będzie miał przyszłości zapewnionej, to musi zrobić wszystko, aby zapewnić przyszłość sobie godną. I o tym fragmencie czytałem właśnie w tym gromadzeniu skarbu. Patrzcie, tyle ludzi pędzi za dobrami tego świata, za pieniędzmi, budują domy, jeden, drugi, trzeci, czwarty, bo ten za mały, ten za stary, ten taki, zmieniają samochód na potęgę i lokują sobie w mieszkania, kupują apartamenty, żeby wynająć, żeby zarobić. Ale po co? Żeby wydać? Poniekąd trochę tak. Ale po to, żeby na starość mieć. Chcą zapewnić sobie przyszłość. A o Bogu, jeśli chodzi, kiedy zaproponował ma zbawienie, o co chodziło? O naszą przyszłość. Ludzie w świecie, wiecie, to ich sprawa. Gonią za tym wszystkim. A Jezus mówi, a wy gońcie za mną. Bo będziecie mieli skarb w niebie. Gonisz w tym świecie i nigdy nie masz gwarancji, że do czegoś się dorobisz. Nigdy nie masz gwarancji, nikt ci tego nie obieca. A ludzie mimo wszystko gonią. Nawet często chrześcijanie Boga trochę na bok odsuwają, no bo trzeba, wiecie, no zarabiać, trzeba no otrzymać rodzinę. Taka wymówka, trzeba otrzymać rodzinę. Bóg wie, że musimy otrzymać rodzinę. Wiecie, ja mam dwoje dzieci, prawda? No, a brat Leszek to jeszcze ma więcej gramatykę dzieci. To on musi utrzymać rodzinę, musisz, prawda? Musisz. I dzięki Bogu utrzymuje rodzinę. Bo Bóg mu dopomaga. Można pójść w świat i, wiecie, skupić się na tamtych rzeczach. Czytamy fragment z Ewangelii Mateusza, cały raz na Ewangeliach opieramy się, 6 rozdział, 10 wierszy od 24. Znany fragment Ewangelii Mateusza, 6 rozdział od wiersza 24. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować. Tożsamy fragment, którym czytaliśmy w tym głównym fragmencie. Albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie. Nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zasniejszy niż one? I wiecie, ten wiersz, jeszcze dodam na marginesie, często ludzie cytują, którym w życiu nie chce się nic robić. Patrzcie, ptaki nie zbierają do gumien, nie sieją, nie żną, a Ojciec żywi, prawda? Niektórzy mają taką zasadę życia, nic nie robić, aż Słowo Boże mówi w setkach miejsc. A najlepszy jest fragment z listów Pawła. Kto nie chce pracować, niechaj też nie je. I dalej czytamy, a któż z was troszcząc się może dodać do swego wzrostu jeden łokieć, czyli około 45 centymetrów. Nikt z nas. A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, ani pracują, ani przędą. O tym wzroście na jeden łokieć, jeśli troszczymy się, Jezus mówi, czy możecie to zrobić, żeby urosnąć o 45 centymetrów. W jednym z Ewangelii jest napisane, tak prostej rzeczy nie potraficie uczynić, dlaczego się troszczycie? Prosta rzecz? 45 centymetrów? To nie jest prosta rzecz dla nas. Co do odzienia, czemu się troszczycie? Przepatrzcie się liniom polnym, jak rosną. Nie pracują, ani nie przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się przyodziewać będziemy, bo tego wszystkiego poganie szukają. Bowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. I ten fragment, jeszcze te zdanie 32 rozdziału. Bo tego wszystkiego poganie szukają, czyli odzienie, jedzenie, ubranie i tak dalej, nie? Nie tylko poganie, my też szukamy. Tylko jest taka różnica, że dla nas to nie jest cel. Przynajmniej nie powinien być cel. Ludzie często stawiają sobie za cel. Celem powinien być Bóg, prawda? Przez Boga osiągamy wszystko. A niektórzy myślą tak, Bóg tam, a tu jest jedzenie, czy tam picie, czy tam jakieś inne dobra, to ja pójdę tu. Pójdziemy najpierw do Boga i przez Boga łatwiejszy jest dostęp do tych rzeczy. Pracujemy jak oni, prawda? W świecie. Robimy pewne rzeczy podobne jak oni. Z zewnątrz, jak go patrzysz, no niczym się, mało co się różnią. Ci pracują, ci pracują. Ci zabiegają o dobra, żeby rodzina miała potrzeby zaspokojone. No i ci zabiegają o dobra. Tylko dla tych to jest cel, a dla nas to jest jedno jakby z zadań, które mamy wykonać. To nie jest cel. I kiedy Jezus mówi tutaj do uczniów, na przykład 10 wiersz. To jest wierny w najmniejszej sprawie i wielki jest wierny. A kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i wielki jest niesprawiedliwy. Co to jest ta najmniejsza sprawa? W najmniejszej sprawie jest niesprawiedliwy. Chodzi o pieniądze. Taką wartość mamy przed Bogiem pieniądze. To są na najniższym poziomie. A ludzie biorą ich, te pieniądze stawiają na najwyższym poziomie. Ktoś powiedział, pieniądze szczęścia nie dają, ale wizyta w galerii tak. Ani to nie daje szczęścia, ani to. Dawid w psalmach powiedział, co daje szczęście. Co jest szczęściem? Być moim szczęściem być blisko Boga. Dawid tak Biblię czyta. Jest moim szczęściem być blisko Boga, prawda? Ale musimy się tego nauczyć. Ja też muszę się tego nauczyć. Bo to jest kuszące. Szatan przez świat reklamuje wiele rzeczy. Tak zwane zastępcze. Ja potrzebuję schudnąć. To co robię, żeby nie namęczyć się schudnąć? Kupuję suplement diety. Coś to da? Nie, tylko firma, która produkuje suplement, zarabia. Ja mogę sobie tylko zaszkodzić. Bóg daje pełne błogosławieństwo, skarb, Bóg nam obiecuje. Szatan daje, no, chcesz skarb, to ja dam ci suplement diety, taniej będzie. Nie będziesz musiał tak się wysilać, nie będziesz musiał tak się obciążać, poświęcać. Przecież cenny jesteś. Przecież nie masz siły, aby kopać, prawda? A żebrać, no jak żebrać? Dawid mówił, tyle lat żyję i nie widziałem, żeby dzieci Boże żebrały o chleb, żeby czegoś im brakowało. No dzieci Boże, które żyją po Bożemu, mają pod dostatkiem rzeczy, które człowiek potrzebuje. Dlatego ten zarządca myślał o swojej przyszłości. To o to głównie chodziło. O jego sposób myślenia. Nie już to wszystko zjem, to wszystko wydam, to wszystko jakby roztrwoni, jak syn marnotrawny i później co? Myślę na przyszłość. Załatwię sobie przyjaciół, którzy pomogą mi później. My też musimy przewidywać. Wiecie, życie konsumenckie to wiesz, mam i zaraz wydam. Czasami dajesz dla jako rodzic dajesz komu dziecko kieszonkowe. Mówi, no synu, dobrze było, czy tam córko zbieraj, ja coś tam coś sobie kup, pamiętam, nie? Możesz sobie powiedzieć. Mi też rodzice dawali kieszonkowe. Długo jakoś nie było tych pieniędzy, szybko wydawałem. A później kupić, brak funduszy nagle, brak funduszy. A mogłeś sobie tego, mówić tego i nazbierać. Prawda? I ten człowiek myślał, później będę potrzebował, jestem starszym człowiekiem, myślę daleko, dalekosiężnie myślę. A nasze myślenie powinno sięgać poza grób. Jezus nieraz mówił, czy nawet apostołowie w swoich listach, róbmy wszystko, aby nagrodę odebrać w niebie. Pamiętam, apostoł Paweł powiedział, teraz odchodzę i czeka mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, prawda? A nie tylko mnie, ale tym wszystkim, którzy umilowali przyjście Jego. Ale można jak faryzeusze, nazbierać sobie teraz wszystkiego, a później do nieba wchodzisz, czekasz na Boże laurki i nie dostajesz nic. Bóg powie, no to już tu wszystko zebrałeś, skupiłeś się na tym i na tym i na tym. Ale gorsze jest to, kiedy czytamy, że albo gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. No właśnie jak przywiązany człowiek jest do, nie do Boga, wiecie, nawet można być przywiązanym do Biblii, do książki. Wiecie, jak ja czytałem, jak to pastor cytował o tym krzyżu, kiedy była plaga w czasie marszu Izraelitów przez pustynię i Bóg mówi, zbuduj drewniany krzyż i miedzianego węża na drzewcu. Jak spojrzą na niego z wiarą, będą uzdrowieni. I tylko o to chodzi, o spojrzeć z wiarą. Ale dalej Bóg jest najważniejszy. A oni już zrobili sobie bożka. Już zrobili sobie bożka. Tak, Bóg błogosławi. Ja wiele razy słyszałem od ludzi, którzy gonili za pieniądzem i mówili, tak, Bóg mi błogosławi. Ale gdzie jest mój Bóg w twoim życiu? On nie wie, o co chodzi. Ale wiecie, czyli Bóg jest wspaniały, kiedy błogosławi. A kiedy błogosławi obficie, a kiedy brakuje czegoś, Bóg to jest troszkę mniej wspaniały. Wspaniałe zdanie powiedział Job. Za dobre Bogu dziękujemy. O, jak dziękuję Bogu za dobre. To i za złe też podziękuję Bogu. Czyli złe w cudzysłowie, wiadomo. Ale rzeczy mniej takie przyjemne, opowiem tak, mniej przyjemne. Czy jest taką samą śmiałością dziękujemy Bogu. Czy jest jakby taki opór? No no bo jest nam ciężko, bo coś nas uwiera, bo coś nas boli, bo czegoś nam brak. Taki długotrwały brak. I co wtedy? Biblia mówi, brakować nam czasami będzie. Będziemy czasami borykać się z chorobami, których Bóg nas będzie wyciągał. Ale prawdziwy skarb mamy w niebie. Jezus do tego nas namawia. To pewnie ludzie starsi mają lepiej, prawda? Niewiele tych dni mu zostało i zaraz ten skarb łapnie. A młody, o ile lat przed nim jeszcze, zanim ja się doczekam, prawda? Jak Słowo Boże mówi, cierpliwości nam potrzeba, aby gdy wypełnimy wolę Bożą, dostąpili tego, co Bóg nam obiecał. Cierpliwości, prawda? To bardzo się chciałbym, bym usłyszeli. Celem naszym jest skarb w niebie. Bóg nam daje, obficie nas błogosławi, bardzo obficie. Ktoś nie ma pracy, ktoś czego? Modlimy się, nagle praca jest. Nagle opite Boże błogosławieństwo. Ktoś choruje, namaszczamy. Jak trzeba, to drugi raz, jak trzeba, to trzeci raz, bo wierzymy Bogu. Przychodzi Boże błogosławieństwo. Amen.